Będziemy mówić o stworzeniu świata, o początku. Właściwie przez te dwie katechezy mówiliśmy najpierw o Ziemi i historii tej Ziemi, czemu ona się stała Ziemią Obiecaną i jak tam się znaleźli Izraelici. Tydzień temu mówiliśmy sobie o Piśmie Świętym, w jaki sposób ono stało się Pismem, to Słowo Boże. I może takie dopowiedzenie, to co mówiłem, że to jest Pismo Święte, żeby ono stało się Słowem Bożym, musi zacząć do mnie przemawiać, prawda? A więc ja musi być dialog, to co ksiądz Krystian wczoraj w kazaniu mówił, że ja tak jakby odczytuję to i to słowo ma wpływ na moje życie. Ono się tak jakby, to słowo, które przychodzi do mnie, zaczyna działać, zaczyna być Słowem Bożym. Pan Bóg do mnie wtedy przemawia. Także nie chodzi tylko o to, żeby to było zapisane, ale żebym ja to czytał i tak jakby z tym słowem się zmagał. Czasami to będzie trudne słowo. Taki przykład z mojego życia. Bo my tak byśmy chcieli od razu wszystko wiedzieć, wszystko rozumieć. Jak nie rozumiemy, to pewnie bzdury jakieś. Ja nie czytam tego. Matka Boża, i to ewangelista Łukasz pięknie opisuje, nie rozumiała wiele rzeczy. I zawsze tam ewangelista na końcu pisze, ale zachowywała i rozważała wszystkie te sprawy w swoim sercu. Przyszedł czas, ona zrozumiała. Nie wiem, Symeon mówi do niej, miecz twojej duszy, boleści twoją duszę przeniknie. O co chodzi, prawda? Nie rozumiała. Przyszedł czas, kiedy stała pod krzyżem, zrozumiała. Jezus mówi do niej jako 12-letni, przecież nie wiesz, że powinienem przebywać w domu mojego ojca. Nie rozumieli tego wraz z Józefem, prawda? Ale zachowywała i stopniowo wszystko przychodziło. Ja miałem taką sytuację z niezrozumieniem, znaczy wiele takich sytuacji, ale taką jedną, żeby pokazać, jak to czasami czas i różne sytuacje pomagają człowiekowi zrozumieć słowo. Jest takie piękne słowo Pana Jezusa, że proście o cokolwiek chcecie, a Bóg wam da, prawda? Pukajcie, a otworzą wam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie. No i wszystko by było dobrze, ale człowiek wie, że tak nie jest, prawda? Bo nieraz puka i wcale nie otwierają, nieraz szuka. No dzięki świętemu Antoniemu zazwyczaj się udaje znaleźć, ale nie zawsze i tak dalej. No i wszystko byłoby dobrze, tylko tam był taki mały dopisek. Skoro ludzie, którzy są źli, dają swoim dzieciom, prawda? Przecież ojciec nie poda, kiedy prosi o jajko, nie poda mu węża, to Pan Bóg tym bardziej da człowiekowi. Ducha Świętego tym bardziej da Pan Bóg. I właściwie, gdyby nie ten Duch Święty, ja się tak zastanawiałem, czemu Pan Bóg nie powiedział, proście, a będzie wam dane, no to tak będzie. Po co dodał tego Ducha Świętego? I tak się zastanawiałem. Czasami tak człowiek w takiej codziennej sytuacji, Panie Boże, to z tego Ducha Świętego sobie daruj, ale daj mi to, o co proszę. I tak chodziłem z tym słowem raz, drugi, trzeci, dużo czasu minęło. I w pewnym momencie, w czasie Eucharystii, sobie uświadomiłem, że kiedy jest modlitwa, która się nazywa epikleza, epikaleo, czyli przyzywać nad, Ducha Świętego przyzywa się przed samym przeistoczeniem. Prosimy Pana Boga, żeby zesłał Ducha Świętego, żeby dary chleba i wina stały się ciałem i krwią Chrystusa. A więc Pan Bóg daje Ducha Świętego, żeby to, ten owoc pracy rąk ludzkich zamienił się w Chrystusa. I teraz po co mi jest ten Duch Święty? Po to, żebym ja przemieniał się w Chrystusa, żebym stał się chrześcijaninem, czyli drugim Chrystusem. I wtedy, kiedy ja przemienię się z Chrystusem, moja wola będzie zgodna z wolą Chrystusa, to ja wszystko otrzymam, bo to będzie po prostu wola Boża. I wtedy ja wszystko otrzymam. I tak jak ja potrzebuję Ducha Świętego, żebym wiedział, o co prosić, co prowadzi mnie do nieba. I taki przykład, no, to jest z mojego życia, żeby sobie uświadomić, że to Słowo Boże tak funkcjonuje, tak działa. Ono czasami potrzebuje wiele czasu, żeby gdzieś tam zacząć dojrzewać. I różnych sytuacji. Dopiero w pewnych sytuacjach zrozumiemy, dlaczego Pan Bóg tak mówił, a nie inaczej. I warto się nie zniechęcać, tylko zaprosić to Słowo Boże, rozważać raz, drugi, trzeci i zawsze w innym kontekście, bo my przecież każdego dnia w innym kontekście życia się znajdujemy, zawsze to Słowo inaczej będzie do nas przemawiać, mimo że będę je czytał 40 czy 50 raz, czy słyszał. Zresztą to też jest takie niebezpieczeństwo w czasie liturgii, że no dzisiaj, prawda, była Ewangelia o tym, jak Pan Jezus uzdrowił kobietę, którą 18 lat była pochylona. Uzdrowił w szabat w synagodze. Ja się tym tekstem akurat niedawno zajmowałem i tak przygotowując się do mszy, patrzę, mam taki oremus, prawda, znamy doskonale. tam jest zawsze Ewangelia na każdy dzień, się czytam, jaka to Ewangelia będzie i mówię, aha, ten szabat, Pan Jezus 18 lat, tu ten diabeł, coś tam, przełożony synagogi mówi, że czemu w szabat i tak dalej, a już wiem, o czym to będzie. I to tak jest, takie niebezpieczeństwo, że my słyszymy tekst któryś raz i tak mówimy sobie, już wiem, o czym to będzie, prawda? I nie słuchamy go, ale przecież ten tekst, owszem, wiem, o czym on będzie, ale on tak jakby przychodzi do mnie w innej sytuacji życia. Dzisiaj jest inaczej niż było wczoraj, czy przedwczoraj, czy miesiąc temu, jak ten tekst słyszałem. Także warto to słowo sobie rozważać, mimo że słyszymy je już tam któryś raz. Przechodzimy do konkretów, czyli mamy dzisiaj Księgę Rodzaju, tak jakby zaczynamy pięcioksiąg. Oczywiście nie będziemy całego pięcioksięgu omawiać, bo nie starczyłoby nam na to czasu ani życia. Ale rozpoczniemy sobie pierwszy rozdział Księgi Rodzaju. On jest bardzo, bardzo ważny, bo tak jakby ten pierwszy rozdział ma później wpływ, to co będę starał się dzisiaj pokazać, na całą Biblię i też na całe nasze życie. I teraz tytułem wstępu. Mamy pięć ksiąg, czyli pięcioksiąg, czyli Księgę Rodzaju, Księgę Wyjścia, Księgę Powtórzonego Prawa, Księgę Liczb i Księgę Kapłańską. To jest w ścisłym znaczeniu tego słowa Tora. Czyli te pięć ksiąg, które według tradycji zostały objawione Mojżeszowi na górze Synaj. Oczywiście te księgi spisane są później, to mówiliśmy tydzień temu, będę do tego nawiązywał. Niemniej to jest taka baza Biblii Starego Testamentu, Biblii Hebrajskiej. Później są jeszcze prorocy i pisma, ale te pięć ksiąg to jest po prostu coś najważniejszego, do czego się Żydzi odwołują. I my również, bo my również uznajemy, prawda, Stary Testament jako przygotowanie i wypełnienie Starego Testamentu w Nowym i Nowego w Starym. To też będę pokazywał. I teraz my mamy Księgę Rodzaju. To nie do końca wiadomo, o co chodzi. Po hebrajsku te księgi nazywają się od pierwszego wyrazu. I ta księga jak się zaczyna? Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. I po hebrajsku to jest Bereshit bara Elohim. A więc ta księga nazywa się Bereshit, czyli mówiąc inaczej po polsku Księga Początków. I to już nam jest trochę bardziej, prawda? Księga Początków, a więc rodzaju, stąd rodzaju ludzkiego, rodzaju ziemi i tak dalej, i tak dalej. Stąd ta nazwa. Później mamy Księgę Wyjścia, która opisuje już wędrówkę Izraelitów z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej. I teraz Księga Rodzaju, można ją podzielić na trzy części. Pierwsze 11 rozdziałów to jest taki, można powiedzieć, teologiczna interpretacja początków świata i ludzkości. Dlaczego mówię teologiczna? Dlatego, że właściwie historia w tym znaczeniu historii, że my mówimy, że tu mamy tego, odtąd dotąd żył, to robił, a nie tamto, rozpoczyna się od 11 rozdziału, od dziejów Abrahama, który jeszcze wtedy nazywał się Abram. Wtedy Pan Bóg tak jakby wchodzi konkretnie już w historię, powołując tego Abrama, żeby wyszedł z Ur Chaldejskiego i poszedł do ziemi, którą Pan Bóg mu obiecuje. I to jest do 39 rozdziału historia Abrahama, któremu właśnie Pan Bóg zmienił imię, bo się nazywał najpierw Abraham. I prawnuczek Abrahama, czyli Abraham miał syna Izaaka, Izaak miał syna Jakuba i Ezawa i Jakub miał syna Józefa, a więc ten prawnuczek Abrahama został sprzedany do niewoli egipskiej. I ostatnie 11 rozdziałów Księgi Rodzaju jest poświęcone dziejom Józefa, który znajduje się w Egipcie, później wiemy, bracia do niego przychodzą i tak dalej, i tak dalej. Także można wymienić takie trzy części. 11 pierwszych rozdziałów, później Abraham i później Józef. I teraz już wracamy do naszego tekstu. Czemu powiedziałem tak jakby teologiczna interpretacja wszechświata? Tutaj przyda nam się to, co mówiliśmy tydzień temu, że autor biblijny wiedział to, co wiedział. Żył w takiej sytuacji, a nie innej, w takiej, a nie innej kulturze i nie pretenduje do tego, żeby wyjaśnić dokładnie, posługując się fizyką kwantową czy czymkolwiek innym, jak powstał świat. To nie jest jego dzieło. On nam pokazuje, jak Pan Bóg działa w historii. Od początku aż do samego końca, kiedy wypełnieniem tej historii oczywiście był Chrystus, który przychodzi i staje się zapowiedzianym przez proroków Mesjaszem. A więc tak jakby ubiera w słowa, tu mówię tutaj te pierwsze 11 rozdziałów Księgi Rodzaju, ubiera w słowa to, co tak jakby jest, można powiedzieć, konieczne do zbawienia. Pokazuje działanie Pana Boga w historii świata, ale nie w tej historii rozumianej konkretnie od tego do tego momentu, bo on nie pretenduje do tego, żeby powiedzieć, że tam, nie wiem, Abraham, znaczy, że Adam i Ewa tu wtedy i wtedy powstali. To jest tak jakby pokazanie teologiczne, jak Pan Bóg działa, jak Pan Bóg stwarza. Może nie tyle jak, nie tyle w jaki sposób, ale jak gdzieś ta ręka Boża temu wszystkiemu towarzyszy. Także mamy w tym opisie najpierw stworzenie świata, a właściwie dwa opisy stworzenia świata, to sobie mówiliśmy tydzień temu. Pierwszy opis, ten, który Państwo macie w rękach, to jest późniejszy, gdzieś z czasów niewoli babilońskiej, czyli VI wiek przed Chrystusem. Później mamy drugi opis stworzenia świata. O ile zdążymy dzisiaj, to sobie może też o nim troszkę wspomnimy. On jest wcześniejszy, gdzieś 9-10 wiek przed Chrystusem, czyli 3000 lat temu. Można sobie wyobrazić, co wtedy ludzie wiedzieli, prawda? Zresztą zaraz zobaczymy, co oni wiedzieli i jak sobie ten świat wyobrażali. Później trzeci rozdział Księgi Rodzaju to jest dramat grzechu pierworodnego. I później mamy kolejne tak jakby skutki tego grzechu, bo skutkiem grzechu jest grzech i śmierć, zamknięcie raju, postawienie dwóch cherubów, żeby tak jakby pokazać, że nie ma powrotu do raju na ziemi. Później ten grzech niestety się powiększa coraz bardziej i bardziej i dochodzi do tego, że brat zabija brata. Później mamy tą niegodziwość ludzką, która jest ukazana w ten sposób, że człowiek chce się stać równy Bogu, buduje wieżę Babel. Później mamy potop i nowe tak jakby stworzenie, przymierze pierwsze zawarte z Bogiem, między Bogiem a Noem, symbolem tego przymierza jest tęcza. I później dzieje potomków Noego, tak jakby to jest ta prehistoria biblijna. Pokazanie, w jaki sposób Pan Bóg działa, nie tyle jak, ale w jaki sposób. Jak tam On po prostu kieruje tym światem, który odszedł od Jego pierwotnego zamysłu, tego pierwotnego zamysłu, żeby człowiek żył w miłości i szczęśliwie. Także tyle tytułem wstępu co do tych 11 rozdziałów, żeby... Czemu ja to mówię? Żeby po prostu... Będę to pokazywał w czasie czytania tekstu, ale żeby nie zastanawiać się, nie, czy Adam i Ewa żyli, nie wiem, 6 tysięcy lat temu, czy 7, prawda? Żydzi tak jakby liczą lata. My mamy, który tam, 2010 rok. U Żydów to jest 5 tysięcy ileś. Oni tak jakby patrząc od początku, ile tam żył Adam, ile tam później Abraham policzyli i wyszło gdzieś koło 5000 lat od stworzenia świata, prawda? No ale wiemy, że ten świat został stworzony, nie wiem, miliony lat temu, prawda? Także tu nie chodzi o liczby, bo autorowi nie o to chodziło. Jemu chodziło o to, żeby pokazać, jak Pan Bóg to stworzył. A czy to była, to też będziemy sobie mówić, ewolucja czy cokolwiek innego, to on nawet nie miał o tym pojęcia. I tak samo, to może od razu tytułem wstępu na początku, bo pamiętam kiedyś były wydawane takie Kosidowskiego, historie biblijne. To na pewno gdzieś się spotkaliście Państwo, to było w czasach komunizmu wydawane. I tam pamiętam, ja byłem jako dziecko gdzieś tam, że to takie pokazane, że jak to możliwe, żeby tam człowiek żył 800 lat, prawda, czy tam 100 lat, 120 lat i tak dalej, i tak dalej. To tak jakby pokazuje te lata życia człowieka, to nie jest dosłownie, że on tam żył 800 lat, tylko tak jakby autor chce pokazać, że na początku człowiek po prostu żył, nie było śmierci. Później im bardziej wchodzi grzech na świat, niestety to życie ludzkie coraz bardziej się kurczy. Taką prawidłowość, że grzech przede wszystkim jest, szkodzi życiu, tak jakby. I w ten sposób tak jakby ci ludzie sprawiedliwi z początku żyli długo, długo, ale później coraz... gorszy, ten świat gorszy i autor w ten sposób pokazał to, że ten grzech tak jakby się coraz bardziej rozprzestrzenia. Także że tak to można wytłumaczyć. Autorowi nie chodziło absolutnie o to, żeby ktoś tam miał żyć 800 lat, bo w tamtych czasach było to niemożliwe, dzisiaj też nie zresztą. Niemożliwe, prawda? Dobrze, przechodzimy do początku. Może ja wezmę sobie, żeby to poważniej wyglądało, nie z karteczki, tylko z Biblii. Mamy pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, więc sam początek. I od razu mamy. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. I teraz może krótkie przypomnienie z zeszłego tygodnia. Starałem się to pokazać tak jakby na tej kartce, pogrubiając pewną frazę, żeby pokazać, że to jest tak jakby refren. I tutaj od razu już dochodzimy do tego, co jest bardzo ważne w interpretacji Biblii, że żeby interpretować właściwie tekst biblijny, trzeba przede wszystkim stosować wszystkie kryteria jak do krytyki tekstu literackiego, a więc przede wszystkim rodzaj literacki. I tak jakby pokazałem to, że to jest po prostu hymn o stworzeniu świata. Zresztą on często tak jest zatytułowany. Hymn o stworzeniu świata. Ten drugi obraz stworzenia świata, gdzie Pan Bóg tam, pamiętamy, lepi człowieka z prochu i tchnął w niego duszę, to jest taka bardziej opowieść. A tu mamy hymn, mamy refren, mamy poszczególne zwrotki. Tym refrenem jest tak: upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy, drugi, trzeci. Proszę sobie przypomnieć Wigilię Paschalną. To jest niesamowite, jak tu jest jeszcze, prawda, ten paschał wnoszony, ta światłość, prawda, w ciemny kościół. I wtedy się to czyta. Na początku Pan Bóg stworzył niebo i ziemię. Tak jakby od początku, prawda? I to jest piękny hymn o stworzeniu świata, który został spisany gdzieś w VI wieku przed Chrystusem, w niewoli babilońskiej. Tydzień temu mówiłem o tym, że ta niewola babilońska paradoksalnie stała się taką okazją do tego, żeby te wszystkie tradycje, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie, spisać, żeby one nie zaniknęły i żeby też tak jakby nie zaniknęły święte i zwyczaje żydowskie. Bo w Babilonii nie było świątyni, bo ta świątynia została zburzona przez Nabuchodonozora. I tak jakby, jak tu ten kult, jak tu przetrwać, prawda? Jesteśmy narodem wybranym, co my mamy robić? I w ten sposób tak jakby od razu ten pierwszy opis stworzenia świata został napisany w 7 dni, żeby podkreślić ten ostatni dzień na samym końcu, kiedy Pan Bóg już wszystko stworzył, to odpoczął. I od tego odpoczynku biblijnego Boga, który kontempluje swoje stworzenie, bierze się szabat, a więc automatycznie widać, wokół czego mamy się zgromadzić. Wokół tego Bożego odpoczynku mamy to święto, które tak jakby Pan Bóg ustanowił, stwarzając świat, i ten szabat jest po prostu tak jakby uwieńczeniem dzieła stworzenia. A więc czytając w niewoli tak jakby babilońskiej ten tekst, od razu widzimy, czemu on jest w 7 dni ułożony i napisany, żeby podkreślić, tak jakby uwypuklić znaczenie szabatu, tego ostatniego dnia stworzenia. Bo tutaj też Kosidowski i wielu innych często mówi, no jak to, co za bzdury 7 dni, prawda? Przecież świat miliardy lat powstawał, wybuch i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, autorowi nie chodziło o to, to jest poezja, to jest hymn. To tak jak bierzemy, nie wiem, poezję, to mamy, prawda, chociażby Słowackiego, to co odnośnie do papieża, prawda? Czy Mickiewicza, Polska, która jest pokazana jako ten Chrystus narodów i tak dalej, i tak dalej. No, nikt nie rozumie tego dosłownie, dopiero znaczenie tak jakby ujawnia się w czytaniu, każdy w innej sytuacji to odczytuje i zaczyna to rozumieć, prawda? Także to jest hymn, który nam oczywiście przekazuje pewne dane, ale nie dane geograficzne i fizyczne. I teraz czym się to zaczyna? Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Na początku. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Po pierwsze, to mówiłem tydzień temu, że tak jakby autor biblijny żyje w swoim kontekście i w swojej kulturze. I czerpie z różnych zastanych już pism, mitologii, ma różne wyobrażenia o świecie kształtowane przez ościenne ludy, różne wierzenia. I teraz co takiego jest rewolucyjnego w tym opisie? To, że po pierwsze opis biblijny nie opisuje, jak Pan Bóg powstał. To, co mamy w innych, czy w mitologii asyryjskiej, babilońskiej, czy chociażby później w greckiej, prawda? Mamy to, że ten z chaosu się wyłaniają bogowie. A więc najpierw mamy teogonię, a tu mamy tak jakby stworzenie człowieka. Pan Bóg po prostu jest. On nie opisuje, jak stworzył, bo Pan Bóg był. Pan Bóg jest. I co ciekawe, to jest też druga rzecz rewolucyjna, to jest jeden Bóg. To jest jeden Bóg, co w tamtym czasie po prostu było nie do pomyślenia, nie do ogarnięcia. Bo każdy lud miał swojego Boga, każdy dom miał swojego bożka, czczono właściwie wszystko, co się dało. Te kulty pierwotne były oczywiście związane z płodnością. Na początku był to Bóg męski, Baal, a później, kiedy ludzie zaczęli uprawiać ziemię, zaczęli zobaczyć, patrzyli, że ta ziemia jest płodna, prawda, to zaczęli czcić Asztarty, tą boginię, tak jakby, boginię płodności. I te kulty się cały czas gdzieś tam przewijały, pojawiały, oczywiście figurki i różne sprawy z tym związane. Teraz nagle autor biblijny mówi, że na początku Bóg, który jest jeden, i teraz odnośnie do imienia Pana Boga, bo imię Pana Boga jest niewypowiadalne. I dlatego tak jakby autor biblijny nie wypowiada imienia Jahwe, J-H-W-H-T, tak zwany tetragram. W hebrajskim nie ma samogłosek, są 4 literki, J-H-W-H. Dzisiaj do tego wrócimy, dlatego będę mówił. Dlatego on mówi Elohim, Adonai, Et Shammai, różne takie określenia Pana Boga, żeby nie, zastąpić to imię Jahwe, JHWH, ten tetragram, to święte imię, które Pan Bóg później objawia komu? Mojżeszowi na górze Synaj, prawda? Jestem, który jestem. Tak my to nieporadnie tłumaczymy. I teraz mamy na początku, a więc skoro jest początek, to tak jakby ten, który stwarza, to jest poza tym początkiem. I tu od razu widzimy, że dlaczego autor nie pisze o powstaniu Pana Boga, o stwarzaniu Pana Boga? Bo po prostu Bóg był. Bóg jest, który jest. On jest od zawsze. Pan Bóg żyje poza czasem. Jego ten czas nie dotyczy. Ten początek jest stworzeniem. Pan Bóg na początku stworzył, prawda? Stworzył tak jakby materię, to za chwilę zobaczymy, i tą materię umieścił i związał z czasem. A więc Pan Bóg sam w sobie jest poza czasem, a czas jest związany z materią, czyli z nami, prawda? Ze światem, z ludźmi. To my tak jakby przeżywamy. Dla Pana Boga jest wieczne teraz. Ciężko to zrozumieć, no bo teraz to tak święty Augustyn mówi, gdybym zrozumiał Pana Boga, to automatycznie ten Bóg przestałby być Bogiem. No bo przecież to ja nie jestem w stanie zrozumieć Pana Boga, który jest nade mną. I całą wieczność będę Go coraz bardziej przybliżał, się do Niego pojmował i tą miłość tak jakby coraz powiększał, ale przez całą wieczność nigdy nie zrozumiem Pana Boga, bo On jest po prostu wszechogarniający, wszechmogący, wszechwiedzący. A więc Pan Bóg jest poza czasem, ale tu nam łatwiej zrozumieć na przykład znaczenie modlitwy, bo możemy powiedzieć, że tak, właściwie po co modlić się za królów na przykład? Abstrakcyjny przykład, ale po co się modlić? Przecież taki, nie wiem, no, królowie zmarli 800, 700 lat temu i tak dalej, i tak dalej. To można odnieść to do naszych bliskich. Po co dzisiaj mam się za nich modlić? Ano po to, to święta Faustyna mądrze powiedziała, że jak Pan Bóg jest poza czasem, to dla nas my mamy ten odstęp 800 lat, prawda? A dla Pana Boga wszystko jest tak jakby wiecznym teraz. Jak to jest? No, nie wiem. Nie potrafię wytłumaczyć i myślę, że nikt nie potrafi tego wytłumaczyć. A więc skoro Pan Bóg tak jakby, dla Niego wiecznym teraz była, powiedzmy, śmierć tego króla i teraz jest dla Niego modlitwa człowieka żyjącego 800 lat później, a więc skoro Pan Bóg jest miłosierny, to owoce wyproszone przez tą modlitwę On wziął, tak jakby pokazując to w czasie, cofnął o te 800 lat i przydał temu królowi, prawda, czy komukolwiek innemu. Także że to jest niesamowite, że Pan Bóg żyje poza czasem i On oczywiście wchodzi w historię, Chrystus stał się człowiekiem, ale tak jakby jest poza czasem i w tym momencie to, co dla nas jest czasowe i niemożliwe, bo czas mija, dla Pana Boga to nie jest zupełny problem. I w tym momencie, jak ja na przykład rozważam drogę krzyżową, to ja rzeczywiście mogę towarzyszyć Chrystusowi, który idzie na krzyż. Kiedy sprawuję mszę świętą, to rzeczywiście to jest Kalwaria, ta sama, którą Chrystus, na której Chrystus umierał i zmartwychwstał, prawda? Także na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Skoro jest początek, to też zmierza to wszystko do jakiegoś końca. Bo czas nie jest wieczny, Pan Bóg jest wieczny. Materia, wbrew Marksowi, też nie jest wieczna, prawda? I innym to też greccy filozofowie, tak zwani materialiści, oni mówią o materii wiecznej. Nie, Pan Bóg stwarza, jest początek, jest koniec. I co nam to pokazuje? Nam to pokazuje, że skoro jest początek, jest koniec, to ten świat i to wszystko, co zostanie stworzone, jest jakimś zamysłem, jest jakiś plan, jest jakaś celowość. To nie jest chaos z mitologii greckiej, prawda? Że wszystko gdzieś tam byle jak powstaje, albo tak jak, nie wiem, Leibniz mówił, chociażby filozof, że gdzieś tam przypadkiem coś tam powstało z tego, coś się zrobiło, prawda? Albo później to, co filozofowie oświecenia mówili, że gdzieś tam jakiś zegarmistrz nakręcił i to sobie idzie samo, nie wiadomo. Nie, Pan Bóg ma cel, ma plan i stwarza. Dlaczego stwarza? Dlatego, że kocha. Święty Jan mówi, że Bóg jest miłością. I teraz czym jest miłość? Miłość jest po prostu cały czas dawaniem siebie. Bóg pragnie tak jakby podzielić się tym, czym żyje. I stąd mamy trzy osoby boskie, prawda? Mamy jednego, bo tu już wychodzimy trochę margines, ale to tak chociaż naszkicuję, to mamy jednego Boga w trzech osobach. I bardzo często to malarze przedstawiają, że prawda, jest Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty jest łączącą personifikacją miłości. I teraz czemu jest ta Trójca? Otóż dlatego, że no, nie da się miłości świadczyć samemu sobie. To byłby egoizm. I skoro jest miłość, musi być wspólnota, przynajmniej ta druga osoba. I w tym kontekście Pan Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. Żeby tak jakby pokazać, że ta miłość, pokazać, bo Pan Bóg po prostu żyje tą miłością wewnętrznej, tak jakby w łonie miłości tych trzech osób boskich. Jak to jest, zobaczymy chociaż troszkę przez dziurkę od klucza po śmierci. W każdym razie tak to, że możemy sobie wyobrazić. I teraz Pan Bóg chce się tak jakby podzielić tą miłością i dlatego stwarza. A więc celowość jest jakiś zamysł, tym zamysłem jest oczywiście miłość. I teraz co Pan Bóg stwarza? Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. I teraz po hebrajsku mamy Bereshit bara Elohim. Czyli na początku Bóg stworzył, to jest czasownik bara, który tak jakby pokazuje, że to jest stworzenie z nicości. Czym się różni człowiek od Pana Boga? Tym, że człowiek tworzy z materiału, z gliny, z czegokolwiek, a Pan Bóg stworzył z niczego. I tu już w tekście hebrajskim oczywiście to od razu widzimy, że Pan Bóg jest tym, który stworzył z niczego. I teraz zwróćcie uwagę, że autor nie mówi, czy to był wybuch, czy cokolwiek innego. On mówi, że na początku Pan Bóg stworzył. To mogło być pstryknięcie, to mogło być coś, co później swoim biegiem doprowadziło do tego, co mamy dzisiaj, prawda? Autor nie mówi, że to od razu stworzył i niebo i ziemia w jeden dzień powstało. Zresztą jak nie było słońca i nie było księżyca, jeszcze nie ma dnia i nocy, prawda? Także nie wiemy, ile ten pierwszy dzień stworzenia trwał. Zresztą jemu nie chodziło o dni, chodzi mu bardziej, żeby pokazać, że Pan Bóg był przyczyną wszystkiego. To jest istota tego przekazu. A później w jaki sposób to już ta Boża mądrość i Boży plan po prostu działa. Czy to wybuchy, czy inne rzeczy, to wszystko i tak są hipotezy. No, nie wiemy, prawda, bo to są miliardy lat. Także stwarza niebo i ziemię. Z niczego, tak jakby, znaczy z niczego, z, no be, bez niczego, a ziemia była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bez miaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. To jest wszystko, cały czas jesteśmy na pierwszym wersecie. Jeszcze jedną bardzo ważną rzecz chcę powiedzieć, ponieważ będę pokazywał, jak ten tekst też później działa w historii biblijnej. Jak się zaczyna Ewangelia Świętego Jana? Oczywiście Ewangelia Świętego Jana jest po grecku napisana, także tam nie ma po hebrajsku. Niemniej Jan, który był Żydem, tak jakby w ten kontekst grecki, pojęć greckich, wkłada znaczenie hebrajskie. Ponieważ czym się różni język hebrajski od greckiego? Czy sposób, nie wiem, okazywania pewnych rzeczy przez Żydów od Greków? Tym, że język hebrajski jest... Tam nie ma abstrakcji, nie ma pojęcia abstrakcji. Tam jest tak jakby nazywanie rzeczy po imieniu. Dopiero Grecy wprowadzają abstrakcje, prawda? Jakieś pojęcia, które nie mają odniesienia do rzeczywistości. Podam przykład tłumaczenia Biblii przez Eskimosów. Mamy taki fragment w Ewangelii, że jest napisane, że... Ja to niedawno czytałem, to niesamowita rzecz, że taka radość będzie w niebie z jednego grzesznika, który się nawrócił. Radość, prawda? No my mamy radość, wiemy czym to jest, prawda? Chociaż to jest termin abstrakcyjny. No, radość sama w sobie nie istnieje. Ona gdzieś musi być gdzieś wtłoczona w jakąś formę, czyli w nas. I teraz ten autor zastanawia się, jak to przetłumaczyć. Nie ma takiego słowa, ten Eskimos. I teraz tak jakby zobaczył psy, które sanie wiozły, jak one gdzieś tam cieszą się, rzucają po tym śniegu ogon, po prostu tak jak pies się cieszy. I teraz zapytał się, jak wy to oddajecie, przez jaki wyraz. I on mu powiedział, podał ten wyraz i później przetłumaczył to. I jakiś językoznawca badał ten i mówi, i tak będą w niebie machać ogonami, patrząc na jednego grzesznika, który się nawrócił, prawda? Tak można by to dosłownie przetłumaczyć, nie? Dla niego to jest konkretne, bo on widzi to. I teraz Jan też już tak jakby posługuje się tymi pojęciami greckimi i stąd u Jana mamy logos, czyli Słowo Boże. I jak się zaczyna od prologu Ewangelia Świętego Jana? Jak? Na początku było Słowo. Czyli automatycznie dla Żyda czytającego Pismo Święte, Ewangelię, to jest odniesienie do czego? Do Księgi Rodzaju. Na początku Bóg stworzył. A jak Pan Bóg stworzył? Stworzył poprzez swoje Słowo. I teraz Jan pokazuje, czym jest to Słowo. Słowem jest Chrystus, który istniał u początku, to co my mamy w wyznaniu wiary, prawda? Że Jezus Chrystus istniał od początku i był Słowem Bożym, które w pewnym momencie zostało wcielone. ale już na początku Pan Bóg stwarza. Czyli można powiedzieć, że czytając Ewangelię świętego Jana, można powiedzieć, że mamy do czynienia z nowym stworzeniem. Tutaj Pan Bóg stwarza świat, piękny, nieskalany i dobry, jak to za chwilę zobaczymy. W pewnym momencie ten świat przez ludzi i przez pokusę zszedł na złą drogę. I teraz, kiedy Chrystus przychodzi, znowu mamy ten nowy początek, prawda? Odkupienie, które za chwilę dokona się na krzyżu. Czyli tak to wygląda, że tu mamy początek, tam mamy nowy początek. I teraz, co Pan Bóg stwarza? Stwarza niebo i ziemię bezład. Na początku, prawda, to jest, jakoś funkcjonuje, ale w tym wszystkim jest ręka Pana Boga. Dlaczego? Bo Duch Boży unosi się nad wodami. To jest te słowo na duch, to jest ruach. To później ruach hakodesz, to jest też Duch Święty. Także na razie to nie jest powiedziane, że to jest Duch Święty, Duch Boży po prostu, prawda? My jako chrześcijanie, kiedy będziemy mieli tą pełnię objawienia, którą przekazał nam Chrystus, odczytamy w tym wszystkim, że ten Duch Boży gdzieś tam unosił się nad wodami, że Pan Bóg tym wszystkim kierował i Pan Bóg tak jakby nad wszystkim trzymał pieczę. A więc mamy ten pierwszy werset. Musimy troszkę przyspieszyć, bo w tym tempie to rzeczywiście nie skończymy. I teraz co się dzieje? Wtedy Bóg rzekł, niechaj się stanie światłość i stała się światłość. To jest niesamowite. Pan Bóg, tak jak powiedziałem, stwarza przez słowo. I Pan Bóg mówi. Po prostu to jest tak, że jest myśl Boża i ona, jak Pan Bóg coś, mówiąc po ludzku oczywiście, bo tu ciężko mówić o Panu Bogu inaczej, skoro tylko te ludzkie pojęcia znamy. Skoro to się tylko pojawi, to już jest. Po prostu Słowo Boże ma moc twórczą. To nie jest tak, że mama mówi do syna, zrób to, zrób to, zrób to i nic. Pan Bóg jak mówi, to po prostu jest. Od razu. Czyli powiedział Bóg, w jednym tłumaczeniu czytałem żydowskim, że Pan Bóg zapragnął i stało się. Też ta pewną intuicję nam tu pokazuje. Że Pan Bóg po prostu jest i się tworzy. I teraz jak popatrzymy sobie na ten opis, to zobaczymy, że można to porównać do malarza, który najpierw przygotowuje sobie tło, prawda? Ma farby, ma paletę, przygotowuje tło jakieś tam i wtedy sobie upina. Tutaj stwarza, tutaj niebo, tu ziemię, tu rozdziela, tu gwiazdki, tu księżyc. Pan Bóg jest takim Bożym, znaczy Pan Bóg jest artystą, który tak jakby stwarza w tym hymnie, to jest pięknie pokazane. I teraz co Pan Bóg stwarza? Niechaj się stanie światłość i stała się światłość. Bóg widział, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. Stwarza światłość, oddziela ją od ciemności, a więc można powiedzieć o dniu i poranku. Dopiero wtedy pojawia się po raz pierwszy refren, bo wtedy on ma sens, prawda? I teraz tak jakby ta światłość też pojawia się w prologu Ewangelii świętego Jana. Ten prolog to jest pierwsze 17 rozdziałów pierwszego rozdziału Ewangelii świętego Jana. Można powiedzieć, że to jest tak samo jak 11 rozdziałów Księgi Rodzaju, że to jest tak jakby teologiczna interpretacja przyjścia Chrystusa na ziemię. Łukasz nam podaje dzieciństwo, prawda, Pana Jezusa, począwszy od zwiastowania Matce Przenajświętszej, jeszcze wcześniej Zachariaszowi, że Jan Chrzciciel i tak dalej. Mateusz podaje to z punktu widzenia Józefa, prawda? U Mateusza tak jakby jest paralelne, że Mateusz pokazuje, prawda, Józefowi się śni i tak dalej. Józef tam pełni ważną rolę. A Jan nie ma takiej potrzeby, ponieważ ludzie tak jakby no, już te Ewangelie funkcjonują i dlatego Jan już taką teologię pokazuje, że światłość przyszła, światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Mówiąc oczywiście o Chrystusie. To wszystko jest w prologu Ewangelii świętego Jana. I dopiero jak te 17 rozdziałów, 17 wersetów prologu przejdzie, to dopiero się zaczyna historia, prawda? Konkretnie już Jan Chrzciciel i Pan Jezus działa. Ale tu znowu mamy ta światłość, która znowu, przypominam tę Wigilię Paschalną, prawda? Jest ciemność i wchodzi Pascha, który jest symbolem Chrystusa Zmartwychwstałego, nowo poświęcony ogień i tak jakby ten Paschał rozświetla ten Kościół, przez który przechodzi. Tu znowu taka historia, że pewien król miał dwóch synów i mówi tak, słuchajcie, macie tutaj 5 dukatów, czy tam czegokolwiek innego i macie napełnić tą stodołę za te 5 dukatów. Kto ją napełni, ten otrzyma po mnie dziedzictwo. No i jeden patrzy, to jest z kolei z Filipin opowieść, a więc jeden idzie i patrzy, że tam trzcinę cukrową, prawda, zbierają, później tam ten i te puste badyle patrzy, ich mnóstwo leży, kupił od nich za te 5 dukatów te puste badyle, napełnił stodołę, prawda? A ten drugi poszedł, kazał ze stodoły wszystko wyrzucić i wiecie, co zrobił? Postawił świeczkę. I ta świeczka po prostu blask ogarnął całą stodołę. I tak jakby, no wiadomo, jaki wynik, jaki werdykt, no ten król mówi, pierwszy bezużytecznymi rzeczami napełnił tą stodołę, a drugi światłem, dzięki temu światłu wszystko można zobaczyć, prawda? I to jest też to światło. Pan Bóg stwarza światło i to światło prowadzi człowieka i teraz Jan interpretuje to światło jako Chrystusa. Światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. I teraz mija poranek i wieczór, i tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. To jest piąty werset. Zakończenie pierwszego dnia stworzenia. I teraz co tu widzimy? Tak jakby widzimy to, dlaczego my świętujemy Wigilię. Kiedy my rozpoczynamy święta, prawda, to mamy Wigilię. Najbardziej to jest widoczne w czasie Bożego Narodzenia. Jest Wigilia, prawda, jemy te karpie, później jest pasterka i później dopiero święta. To się bierze właśnie stąd. Wieczór i poranek, dzień pierwszy. Żydzi, kiedy zaczynają szabat, czy jakiekolwiek inne święto, to ten szabat zaczyna się od wieczora, na przykład w piątek wieczorem. To jest tak jakby początek. Bo tak pisze autor biblijny. Minął wieczór i poranek, dzień pierwszy, dzień drugi, dzień trzeci, dzień czwarty. I teraz co się dzieje dalej, żeby już troszkę, że tak powiem, pójść do przodu. Potem Bóg rzekł, niech powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem, a gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień drugi. A potem Bóg rzekł, niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niechaj się ukaże powierzchnia sucha. A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg, widząc, że były dobre, rzekł, niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku, owoce, w których są nasiona. I stało się tak. To jest 11 werset. I teraz tutaj widzimy, jaki autor biblijny ma pojęcie o świecie. Pojęcie tamtego czasu. Jak sobie wyobrażano świat? Między innymi tak, że stoją wielkie słonie i one podtrzymują, prawda, płaską ziemię, a na górze tak jakby jest drugie morze. Tu mamy jedno morze, bo to było doświadczenie, prawda? Ludzi z tamtego czasu widzą morze, a z góry pada deszcz. Także tam też są te wody pod niebem, prawda? Które co jakiś czas padają na ziemię. I te słonie podtrzymują ciężko powiedzieć, okrąg ziemi, tą ziemię, tą płaszczyznę, na której my żyjemy. I autor to w ten sposób tak jakby przedstawia. Czyli, że Pan Bóg, prawda, zebrał wody, było wszystko takim pustkowiem, bezładem, gdzieś te wody, a więc zbiera, konkretnie dzieli. Jedne wody na górę, tutaj mamy morze, te morza rozsuwa, pojawia się powierzchnia sucha, ale po prostu powierzchnia, on nie interpretuje tego, to nie jest Kopernik, prawda? To jest po prostu autor, który wie to, co wie i przedstawia tak jakby, jak to po kolei powstaje. I teraz znowu tu mamy takie teologiczne przesłanie, że to Pan Bóg wszystko czyni i co, jeszcze bardzo ważne, że to wszystko jest dobre. To jest niesamowite, że my często tak jakby patrzymy, to widzimy zło i tak uznajemy, że ten świat jest zły, że ludzie są źli. Ile razy można to usłyszeć? A zamiarem Pana Boga na początku, który stwarza z miłości, jest to, żeby wszystko było dobre. I tak jest. Nawet o człowieku, za chwilę do tego dojdziemy, powie, że jest dobry. Oczywiście później grzech wszystko psuje. W trzecim rozdziale to nam wyjdzie, że tak jakby ta ziemia, która jest dobra, zaczyna rodzić osty i się psuje, prawda? Różne siły przyrody, które zaczynają grasować i tak dalej, to wszystko się popsuło. Ale zamiarem Pana Boga jest to, żeby to było dobre. A więc stwarza Pan Bóg ziemię, mamy morze, na górze mamy ten, prawda, jest dzień i tak dalej. I minął nam już który dzień? Minął nam już dzień. Jesteśmy w drugim dniu. I teraz 11 werset. Tak jakby na tej ziemi Pan Bóg zaczyna już rośliny według swojego rodzaju. Czyli znowu to wszystko jest zaplanowane i konkretne, prawda? Wszystko jest poukładane. To nie jest jakiś przypadek, ale tu rośliny, tu zwierzęta, tu wszystko Pan Bóg po prostu zapełnia tą ziemię. Ziemia wydała rośliny zielone, trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. I tak upłynął poranek, wieczór i poranek, dzień trzeci. I teraz proszę zwrócić uwagę, bo to nam fajna rzecz taka się pokazuje. W 10 wersecie, kiedy powierzchnia ziemi i zbiorowisko wód powstaje, które Bóg nazwał morzem, mamy tak kolejne zdanie. Bóg widział, że były dobre. I 12 werset, a Bóg widział, że były dobre. Czyli zobaczcie, wcześniej to dobro się też pojawiało w refrenie. Jeden raz, a tu mamy dwa razy. I dlatego na przykład drugi raz powtórzenie dwa razy będziemy mieli przy stworzeniu człowieka, w 6 dniu stworzenia. Nawet Pan Bóg jeszcze dobitniej powie, że widział, że było dobre, a później widział, że było bardzo dobre przy człowieku. I dlatego na przykład jest taka tradycja w Izraelu, że Żydzi wychodzą za mąż czy za żonę w 3 i w 6 dniu tygodnia. Bo Pan Bóg to widział, że to było dobre i wtedy tak jakby oni mają swoje. Czyli 3 dzień tygodnia to jest wtorek i piątek. To są dni, kiedy się tak jakby wychodzi za mąż. Według tradycji tej biblijnej tak jakby. I tu znowu to podkreśla, że to wszystko jest dobre, podwójnie dobre. I teraz idziemy dalej. Kończy się nam 3 dzień. Może zdążymy jak już. 3 dzień to nie jest źle. I 14 werset. A potem Bóg rzekł: niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące, większe, aby rządziło dniem i mniejsze, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią, aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre i tak upłynął wieczór i poranek, dzień 4. I teraz proszę sobie przypomnieć to, co mówiłem na pierwszej katechezie, jak była mapa, że Izrael leżał zawsze pomiędzy dwoma mocarstwami. Z jednej strony Asyria, która później stała się Babilonią, a z drugiej strony jakie mocarstwo? Egipt, oczywiście. I teraz tak jakby tutaj znowu jakiś nowum. W Egipcie czczono Boga Re, Boga Słońce. Gwiazdami się zajmowano na co dzień, prawda? Jako gwiazdy, które miały przepowiadać przyszłość. To, co dzisiaj się odradza bardzo mocno. Oczywiście te gwiazdy były potrzebne, bo jak karawany wędrowały po pustyni, to czym się kierowały? Kierowały się gwiazdami, bo wędrowali raczej nocą. W dzień w pewnych porach roku było za gorąco, żeby wędrować. I dlatego to może od razu, tak jakby w tych ludach nomadycznych i wśród karawan w tamtej kulturze, za 3 rzeczy karano śmiercią. Pierwsza taka rzecz to pokazanie złej gwiazdy, czyli po prostu ktoś, kto się zna, pokazuje, idźcie tędy i dochodzicie tak jakby na pustyni, gdzie nie ma wody i w tym momencie giniecie. Druga rzecz to ścięcie drzewa, ponieważ drzewo dawało cień, prawda? I trzecia rzecz to zatrucie źródła. To też było, no wiadomo, idzie pustynia, idzie karawana. Był taki lud Nabatejczyków, którzy, Petra między innymi, to jest ich jakieś arcydzieło. Oni wędrowali, oni tak jakby opanowali w pewnym okresie ten szlak karawan i oni wiedzieli tak jakby, gdzie były studnie. Tego nie zdradzali, dlatego tak długo się, że tak powiem, na rynku utrzymywali. I teraz wyobraźcie sobie, że oni idą cały dzień, wszystkie te zwierzęta, wielbłądy i tak, dochodzą do studni i nagle jest zatruta woda. No to jest po prostu śmierć, prawda? Także jak takiego, że zimieszka złapali, to od razu to kara śmierci. I tak jakby te gwiazdy, owszem, wskazywały drogę, ale tak jak wiemy, jak czytamy chociażby, ładnie to do Sienkiewicz opisał, prawda, w Faraonie, że to byli bogowie, że się ludzie bali, kierowali i tak dalej, i tak dalej. Teraz co autor pokazuje? Że to wszystko, co czczą w sąsiedztwie, a kultura egipska miała bardzo duży wpływ na cały tamtejszy świat, to po prostu są stworzenia Boże. To nie jest Pan Bóg. Owszem, to jest coś pięknego, potrzebnego i tak dalej, ale to są stworzenia Boże. Druga rzecz, no, liczono świat, liczono czas, to były miesiące księżycowe, prawda? Nie według słońca. Później to słońce się pojawiło, ale były te miesiące księżycowe. Wtedy tam wypadało 344 dni i co jakiś czas dokładano po prostu jeden miesiąc, nie? Żeby się tak jakby zgadzało, że jak jest południe, to żeby to było w dzień, a nie w nocy, prawda? Bo inaczej to by się to... Także ten księżyc, to słońce pełniło bardzo ważną rolę. Też może od razu taka dygresja. Według słońca mierzono pory dnia. Nie było zegarków, prawda, tak jak dzisiaj. Mierzono pory dnia, a więc ten dzień zimą był krótszy, a latem był dłuższy. I teraz na przykład tutaj od razu idziemy tak jakby do męki Chrystusa, że Pan Jezus, my mówimy, prawda, o trzeciej umiera, a w Biblii jest napisane szósta godzina dnia, zawisł na krzyżu i o dziewiątej godzinie umarł, prawda, dziewiąta. No u nas dziewiąta to jest poranek, ale tu już te godziny liczy się od świtu, godzina dnia, prawda, czyli mówiąc po naszemu to jest 6 godzin różnicy, ale oni tak nie pojmowali, oni pojmowali, po prostu słońce wschodzi, jest pierwsza godzina dnia, druga godzina, trzecia, czwarta, prawda? Czyli ta dziewiąta to gdzieś mniej więcej na 15 wychodzi. Także to słońce, księżyc, gwiazdy były bardzo potrzebne i były ubóstwiane, deifikowane. I teraz autor mówi konkretnie, ten jedyny Bóg stwarza też i słońce, i gwiazdy, więc nie macie co im czci oddawać, bo to nie są bożkowie, to nie są bogowie, nie, to jest po prostu stworzenie Boże. Idziemy dalej. Minął już dzień czwarty i jesteśmy w 20 wersecie. Potem Pan Bóg rzekł, niech się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią pod sklepieniem nieba. Tak stworzył Pan Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, z którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami. Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień piąty. Jesteśmy w piątym dniu. Pan Bóg stwarza różne stworzenia żywe, prawda? Ptaki, zwierzęta i tak dalej. I czym się różni od poprzednich dni? Tym, że Pan Bóg je pobłogosławił. Pan Bóg nie pobłogosławił trawy, nie wiem. One mają nasiona, mają rodzić, a dopiero istoty żywe. Czyli czym jest błogosławieństwo? Bo zaraz dojdziemy tak jakby też do człowieka, którego Pan Bóg pobłogosławił. Błogosławieństwo wiązało się z tym, że Pan Bóg powiedział, mnóżcie się i rozmnażajcie, abyście zapełniły wody, prawda, lasy, dżungle i inne rzeczy. A więc Pan Bóg, który jest życiem, Pan Bóg, który żyje, który po prostu sam w sobie jest życiem, tak jakby dawca życia dzieli się tym życiem z innymi. To nie to, że zwierzęta są stworzone na obraz i podobieństwo Pana Boga, ale zwierzęta żyją, prawda? I to jest błogosławieństwo, tak samo za chwilę wyjdzie to błogosławieństwo człowieka, jest związane z tym, że Pan Bóg to swoje życie udziela i w ten sposób błogosławi, że coś żyje, że coś się porusza. I taka jest różnica między chociażby tymi trawami i roślinami, a zwierzętami. Mówi Pan Bóg błogosławi, rozmnażajcie się, żebyście zaludniły, zapełniły morza, rzeki i inne rzeczy. I za chwilę zobaczymy dlaczego. Dlatego, że tak jakby, żeby człowiek mógł z tego korzystać. I teraz mamy już tak jakby cały świat stworzony. Mamy słońce, księżyc, tu mamy trochę powiedzmy pustej przestrzeni, suchej, mamy morza, mamy wszystko, mamy trawy, drzewa, mamy zwierzęta i jako koronę stworzenia Pan Bóg stwarza człowieka. To jest korona stworzenia. I dochodzimy do szóstego dnia, zaraz do niego dojdziemy, ale jeszcze powiem właśnie, że tak jakby w tym drugim opisie świata z człowieka jest to odwrotnie przedstawione, jeżeli zdążymy dzisiaj, to dojdziemy. Jest odwrotnie przedstawione. To człowiek jest najpierw stworzony i on nazywa po kolei te wszystkie zwierzęta. Tak jakby pokazując ten drugi opis, to nie to, że ten autor mówi, że raz tak, to nie o to chodzi. Tak jakby autor pokazuje pewne intuicje teologiczne, że tutaj Pan Bóg stwarza jako koronę człowieka stworzenia człowieka i daje mu wszystko, ma przygotowany świat, tak jakby ma wszystko, żeby mógł żyć. A w tym drugim opisie pokazuje, że to wszystko, co człowiek nazywa, jest od niego zależne. Bo zwróćcie uwagę, że człowiek nie nazywa Pana Boga, Pan Bóg po prostu jest. To Pan Bóg stwarza człowieka i ten człowiek nazywa się Adam, Ewa. Zaraz powiemy sobie dlaczego. Ale człowiek już nazywa wszystkie zwierzęta, czyli tak jakby ten opis pokazuje, że człowiek jest zupełnie kimś innym. To on ma panować nad tym, co Pan Bóg mu dał, przyprowadza do niego i on go nazywa. I za chwilę to zobaczymy, że ten człowiek ma panować nad tym wszystkim, co Pan Bóg dla niego stworzył, przygotowując mu i kiedy wszystko jest gotowe, stwarza człowieka jako koronę stworzenia w szóstym dniu. Ale żeby już po prostu pójść do tego szóstego dnia, to jesteśmy Jesteśmy w 24 wersecie. Potem Bóg rzekł, niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju. Bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów. I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. Pierwszy raz widział, że były dobre. A wreszcie rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niechaj panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. To może się zatrzymajmy, bo tutaj musimy coś o tym powiedzieć. Mamy wszystko przygotowane i Pan Bóg stwarza. I też czemu tu mamy liczbę mnogą? Jedni mówią, że jest pluralis majestaticus, czyli stwórzmy, prawda? To tak jak papieże kiedyś mówili, to my, prawda? To przez my. Ale tak jakby większość komentarzy żydowskich mówi po prostu, Pan Bóg mówi do aniołów, którzy są w niebie, którzy tak jakby biorą udział w tym stworzeniu. Aniołowie nie mają związku z materią, a więc również są poza czasem. Po co są aniołowie? Tak jakby Pan Bóg wykorzystuje ich jako posłańców i my w ten sposób ich poznajemy, prawda? Chociażby tych archaniołów trzech największych, Gabriel, Michael i Rafael, czyli Angelus, ten, który jest posłany, ale aniołowie przede wszystkim są po to, żeby kontemplować Pana Boga, żeby Go uwielbiać w niebie. I tak jakby to jest rola aniołów i do nich Pan Bóg się stwarza, zwraca, żeby po prostu stwórzmy człowieka na nasz obraz, na obraz istot duchowych. I stworzył Pan Bóg człowieka, stworzył go mężczyzną i kobietą. Warto przeczytać pierwszą encyklikę papieża Benedykta XVI, Deus Caritas Est, bo tam jest to pięknie opisane, pięknie na samym początku jest to pięknie pokazane właśnie na bazie filozofii greckiej, że mamy pomarańcz, tak jakby dwie połówki, które się schodzą. Ale jaka intuicja tutaj przede wszystkim, pierwsza i podstawowa, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. Że człowiek jest chciany i jak dojdziemy za chwilę, widział Bóg, że to, co stworzył, było bardzo dobre. Czyli Pan Bóg stwarza z miłości i stwarza człowieka i stworzył go mężczyzną i niewiastą. I teraz co tu widzimy? Że dopiero człowiek, tak jakby jako kobieta i mężczyzna, są pełnią. Są tą wspólnotą na wzór wspólnoty Trójcy Przenajświętszej. Mamy, dlatego tak ważna później jest nieustannie podkreślana rola małżeństwa i rodziny. Prawda? Zresztą za chwilę będzie, że opuści ojciec... Nie, ojciec ich nie opuszcza, ale opuści mężczyzna, ojca i matkę, prawda, i będą jednym ciałem. To jest właśnie ta pełnia. Mężczyzna i kobieta, sam mężczyzna i sama kobieta, no to nie to, że nie są ludźmi, są, prawda, ale tak jakby ta pełnia jest w związku mężczyzny i kobiety. Proszę zwrócić uwagę, że mężczyzna i kobieta, a nie mężczyzny i mężczyzny, czy kobiety i kobiety. Tak jakby to jest naturalne, się uzupełniają i dopełniają. I po hebrajsku mamy tutaj, zresztą po hebrajsku dzisiaj, jak się na przykład, nie wiem, rodzajnik, mamy rodzaj żeński i męski. To żeński to jest nekewa, a męski to jest zachar. I teraz tak jakby, czym jest nekewa? Nekewa to jest tak jakby wydrążone naczynie. To jest, nie wiem, no, można powiedzieć opisowo, że to jest taka po prostu naczynie, do którego się wlewa coś i tak dalej. I to jest kobieta, która przyjmuje wszystko, prawda? Kobieta, która też w sobie nosi dziecko. A zakar to znaczy też pamięć. A więc mężczyzna, który tak jakby, kiedy podaje się przodków, to się podaje tak jakby, jak czytamy te genealogie, prawda? To podaje przodków, tu Dawid, tu coś tam. To jest zadanie mężczyzny, przekazywanie zwyczajów, obyczajów, pamięci, prawda? Kobieta to jest ta, która przyjmuje, ta, która przytula, która przekazuje tą tak jakby wszystko gromadzi w sobie, przekazuje tą czułość, a mężczyzna to jest ten, który tak jakby przekazuje te tradycje, zwyczaje, wychowuje tą pamięć. I teraz związek tych dwojga jest na obraz i podobieństwo Pana Boga. I teraz na czym ten obraz i podobieństwo Pana Boga polega? Można tu nieskończenie wiele o tym mówić i wszystko będzie właściwe, prawda? Bo z jednej strony to, co za chwilę będzie w drugim opisie stworzenia człowieka, ta dusza ludzka, nieśmiertelna, prawda? Że człowiek ma to, czego na przykład nie mają zwierzęta, że człowiek jest wolny. Zwierzęta, owszem, kierują się instynktem, ale nie mają po prostu wolnej woli. Człowiek ma wolną wolę, ma duszę, ma nieśmiertelność, ma wszystkie inne rzeczy. W tym jest podobny do Pana Boga. I teraz proszę zwrócić uwagę, że autor mówi, że człowiek jest stworzony na obraz podobieństwo Pana Boga, a nie to, co później wychodzi po grzechu, że człowiek chce tworzyć sobie Pana Boga na swój obraz i podobieństwo. A więc ja taki jestem, to Pan Bóg jest taki, to co to za Bóg, prawda? Często tak się mówi. I to jest bardzo ważne, że tak jakby Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, można powiedzieć krótko, nie rozwlekając się, że człowiek ma ten pierwiastek Boży w sobie i teraz tak jakby człowiek, który został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, jest dobry. I teraz kolejna rewolucja, ogromna, to tak jakby pokazując mężczyznę i kobietę jako wzajemne dopełnienie i stworzenie ich na obraz i podobieństwo Pana Boga, my od razu widzimy, że ten mężczyzna i kobieta jest równy. I to też w tamtej kulturze wcale nie było takie oczywiste, a wprost przeciwnie. Był, nie wiem, osioł, koza, dom, lodówka i dopiero później gdzieś tam kobieta, prawda, na 10. miejscu. Nie? A tutaj nagle autor biblijny pokazuje na samym początku, to jest 26 werset Księgi Rodzaju, że oni są sobie równi. Że tak jakby to jest po prostu to samo stworzenie, że kobieta jest też tym samym człowiekiem. I teraz jeszcze jedna rzecz. Pobłogosławił im Bóg, mówiąc tak jakby bądźcie płodni, rozmnażajcie się. A więc tak jakby Pan Bóg też pokazuje, że słuchajcie, stworzył ich, oni są szczęśliwi, są tą jednością. To później nam ten drugi opis stworzenia świata człowieka pokaże, jak ten Adam, kiedy zobaczył tą Ewę, to aż wykrzyknął z radości, prawda? To jest dopiero kość z mojej kości, nie oś w gardle, tylko kość z mojej kości, ciało z mojego ciała. I tak jakby, znowu, tu, skoro jesteśmy na obraz Pana Boga, to mamy tą miłością się dzielimy, tak jak Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, prawda? A więc skoro się dzielimy, no to nie zatrzymujemy tego dla siebie, tylko dzielimy się i mówi Pan Bóg, bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Także te dzieci niech będą owocem waszej miłości. I stąd na przykład w całej tradycji biblijnej dziecko jest zawsze błogosławieństwem Pana Boga. My mamy różne opisy, prawda, kobiet, które były niepłodne, prawda, traktowane jako, to było po prostu jako przekleństwo, prawda. Tak to tak jakby ta Biblia przedstawia. I z drugiej strony dzieci jako symbol błogosławieństwa. Tam, gdzie mieszkałem, ja mieszkałem w dzielnicy ultraortodoksyjnych Żydów, to tam taka średnia to była 7 dzieci, nie? One tam między sobą, ja nie wiem, czy ci rodzice wiedzieli, czy nie, ale gdzieś te dzieci po prostu, jak na ulicy, która miała 100 metrów długości, przyjechały autokary, żeby dzieci zabrać do szkoły, to po prostu tych dzieci zewsząd, nie wiem skąd one wychodziły, bo tam wcale nie było tyle domów, ale po prostu ich było mnóstwo. Jeden autokar odjeżdżał, drugi autokar, trzeci autokar, czwarty autokar. Po prostu to jest właśnie to odbicie tego, prawda? Że bądźcie płodni, to jest błogosławieństwo. Ja wam błogosławię, a więc udzielam wam coś z mojego życia i wy jesteście w stanie to życie przekazywać. I Pan Bóg błogosławi temu człowiekowi, czyli tej kobiecie i mężczyźnie. I teraz co się dzieje dalej? Już za chwilę skończymy, naprawdę. Stworzył Pan Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę, po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. I teraz to jest jedna rzecz. A druga rzecz, Pan Bóg daje człowiekowi panowanie nad tym wszystkim, co wcześniej stworzył. Abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I rzekł Bóg, oto daję wam wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmem, a dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I stało się tak. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Bardzo. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień 6. Na tym sobie zakończymy, ten 6 dzień. 7 sobie zostawimy na kiedy indziej, bo będziemy osobny temat, tak jak tam napisałem w komputerze, będzie o szabacie. I to właśnie ten 7 dzień sobie zostawimy. Będziemy sobie tłumaczyć szabat, ale chcę zwrócić uwagę, że Pan Bóg tak jakby błogosławi człowiekowi i daje mu odpowiedzialność, która jest związana z zadaniem, którym człowiek ma tak jakby, które jest jego zadaniem. Pan Bóg nie mówi, żyj sobie, nic nie rób, tylko powierzam tobie tą ziemię, powierzam tobie te zwierzaczki, które stworzyłem, te trawy i to wszystko. Czyńcie sobie tą ziemię poddaną, a więc korzystajcie z tego, to nie tak, że nie dotykaj, ale tak jakby bądźcie za to odpowiedzialni. I człowiek ma konkretne zadanie, ma czynić sobie ziemię poddaną, biorąc jednocześnie odpowiedzialność za tą ziemię i za to wszystko, co Pan Bóg mu daje. Czyli znowu patrzymy, bo to jest też obraz Pana Boga. Pan Bóg, który stwarza człowieka, stwarza go na swoje podobieństwo. Człowiek ma ten pierwiastek Boży w sobie, ma możliwość przekazywania życia i tym samym otrzymuje zadanie, ma się opiekować tym stworzeniem Bożym i żyjąc z tego stworzenia, żyjąc w tym świecie, tak jakby być tym twórcą, który wraz z Bogiem stwarza, kreuje, ulepsza i idzie do przodu. To jest zadanie człowieka. I teraz już tak na zakończenie zupełne, powiedziałem, że człowiek ma ten Boży pierwiastek w sobie. To jest historia, sytuacja sprzed grzechu. To jest ta sytuacja chciana i zaplanowana przez Pana Boga. Później grzech przychodzi przez, no, tak jak mówi Księga Mądrości, przez nienawiść diabła przychodzi śmierć, prawda, na świat. Pan Bóg tak jakby daje człowiekowi wszystko, człowiek zgrzeszył i to wszystko tak jakby się popsuło. I teraz na czym polega nasze dążenie do świętości? Dzięki Chrystusowi my mamy w sobie na tyle odkurzyć ten pierwiastek Boży, który jest dalej w naszym sercu, żeby stać się na tyle podobnym do Pana Boga, żeby się do Niego niejako tak dopasować, tak jak klucze, prawda? To słyszałem takie ładne porównanie, tak jak klucz, prawda? Się dorabia klucz, to się wycina tak, żeby ten jeden klucz był podobny do drugiego, wtedy otworzy drzwi. I my, którzy mamy w sobie ten Boży pierwiastek, tak jakby zabrudzony przez grzech pierworodny i przez nasze osobiste grzechy, mamy tak się, że tak powiem, do Pana Boga upodobnić, żeby kiedy pójdziemy do nieba, powiedzieć, o, pasuje, proszę bardzo człowieku, wejdź do tej szczęśliwości, którą od początku świata tobie przygotowałem.